Srebrne pokolenie.
Witam serdecznie, Anna Rymbas. To jest audycja Srebrne pokolenie w studio dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Witam panią doktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Emocje opadły po 8 stycznia, kiedy
opadają.
To miałyśmy bardzo trudną rozmowę z ludźmi, którzy sprawują nadzór nad jednym z DPS-ów w Gdańsku i nie wiadomo, co się w tej sprawie tak naprawdę
poprawi. Ja bym
powiedziała,
z ludźmi, którzy sprawują nadzór nad wszystkimi DPS-ami.
Tak. I jakie wrażenia, pani doktor, bo tydzień temu nie mieliśmy audycji, był inny temat, a jakie wrażenia po tej rozmowie ze służbami wojewody i ze służbami miasta?
Ja mam szczerą nadzieję, naprawdę, i zupełnie szczerze to mówię, że wreszcie coś ruszy. Nie chciałabym, żeby miejsca, w których mieszkają i żyją seniorzy, z jakiegoś powodu, tak? My nie wiemy, dlaczego oni wybrali taką drogę. Co się w ich życiu wydarzyło, że muszą korzystać z pomocy DPS-u czy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Żeby to były miejsca, gdzie przede wszystkim pracują ludzie, którzy mają szacunek do tych ludzi.
I skoro tam trafiają, to powinni dostać jednak fachową, dobrą, czułą, ciepłą opiekę.
Oni na to
opiekę.
Liczą, tak. Bo rodzina, powierzając swojego bliskiego do takiej placówki, liczy na to, że on znajdzie tam dobrą pomoc, fachową pomoc, że nie stanie tam się żadna krzywda, że będzie zaopiekowany przez całą dobę, bo z jakiegoś powodu ta rodzina przez całą dobę nie może się tym swoim podopiecznym zajmować.
I pani tam to powiedziała podczas audycji.
Proszę zobaczyć, ale tam też trafiają osoby samotne, które nie mają rodziny. I teraz komu ma poskarżyć się ta osoba samotna? Nie poskarży się nikomu, bo żyje w przeświadczeniu, że jeżeli to zrobi i na przykład powie coś złego, to ktoś ją być może z tej placówki usunie. Takie bywa myślenie u tych osób starszych. One się boją czasami powiedzieć.
Ja cieszę się, że nawiązuję do tego, co było 8 stycznia, o czym rozmawialiśmy. To był temat poświęcony seniorom już w podeszłym wieku. Oni leżą tam na oddziałach. Często są to osoby z wielką demencją. Oni nie mogą się nawet podnieść.
Dokładnie. To są osoby, które są w pełni zależne od opiekunów, pielęgniarek, lekarzy, pracowników, czyli takie, które nie są w stanie egzystować same.
I tak sobie pomyślałam, że na pewno w takich domach pomocy społecznej, w takich domach opieki leżą państwa dziadkowie, leżą babcie. I teraz w związku z tym, że obchodzimy właśnie teraz w tych dniach Dzień Dziadka, Dzień Babci, to pomyślałam sobie, że może dobrze będzie, jak nawiążemy do tego, do tej właśnie opieki, żeby już nie robić takiej audycji, pani doktor, z okazji Dnia
Kolejna świąteczna z laurką.
Tak, co tak naprawdę dają nam dziadkowie, co może nam przekazać babcia, jakie prezenty kupować dziadkom, jakie prezenty kupować babciom, co tak naprawdę daje im zadowolenie z życia i jaka jest ich radosna strona życia. Może właśnie warto przy okazji też takich tematów, które poruszyliśmy 8 stycznia, pomyśleć o tych naszych seniorach, o tych dziadkach, o tych babciach, jak zadbać o to, żeby mieli spokój, żeby mieli czysto, żeby mieli dobrą starość. Często trafiają te osoby, właśnie ci dziadkowie i te babcie do domów społecznych i trzeba się nimi opiekować. To zawsze tak jest, pani doktor, że takie umieszczenie dziadka, babci rodzi pewnego rodzaju problemy uczuciowe w rodzinie? Czy są rodziny, które po prostu muszą nad tym przejść do porządku dziennego? Wracamy do tego tematu poniekąd przy okazji tego święta, bo to ważny temat. Często ludzie się zastanawiają, opiekujmy się w domu, zastosujmy jakąś międzypokoleniową opiekę nad tymi ludźmi. Będziemy się zmieniać, najpierw wnuczek, potem tata, potem mąż, potem żona i tak dalej. Ale są rodziny, które nie mogą takiej opieki zabezpieczyć.
Musimy też to sobie trochę uporządkować, ponieważ opieka nad seniorem może być bardzo trudna. Może być bardzo wymagająca, zarówno wymagająca tego, żeby osoba, która się opiekuje, była zdrowa, fizycznie, psychicznie, odporna psychicznie, mająca dużo siły, mająca dużo czasu. I teraz zobaczcie państwo, jaka jest sytuacja. Jeżeli mamy osobę, która pracuje i która musi się zająć swoim bliskim seniorem, to ona nie jest w stanie tego zrobić. Po prostu fizycznie nie jest w stanie się zaopiekować. Co z tego, że my swojego bliskiego przeprowadzimy do swojego domu? Zrobimy rewolucję w swoim życiu i zrobimy totalną rewolucję też w życiu tego seniora. Wyciągniemy go z jego domu i wsadzimy go do drugiego domu, który do południa, czy tam do godzin popołudniowych będzie pusty. Ten senior, ten podopieczny będzie w obcych warunkach, w sobie nieznanym terenie być może, po prostu znowuż cały dzień sam. Z drugiej strony chciałabym usprawiedliwić i seniorów, i rodziny, które się zajmują seniorami. Rodziny, które próbują zająć się trudnym, ciężko chorym seniorem w domu, ja nie mówię tylko o pacjencie z demencją, proszę państwa. To jest rzeczywiście wyjątkowo trudna sytuacja, bo pacjent z demencją demencją może być takim pacjentem, który nigdy nie będzie wdzięczny za opiekę. Będzie zawsze pełnym pretensji, bo nie będzie pamiętał, że dostał jeść, że ktoś się nim opiekuje, że ma dobrze, ciepło.
Nierzadko pojawi się agresja.
Będzie agresywny, będzie mówił, że ty nie jesteś nikim z mojej rodziny, nie jesteś moim bliskim. Może nie rozpoznać swojej córki, syna, współmałżonka. I wtedy w nas rodzi się ból, rodzi się bunt. Dlaczego nas coś takiego spotkało, tak? Że musimy się zajmować. A poza tym, proszę Państwa, jeżeli to był kochany ojciec czy kochana matka, to jeszcze to porównanie, co takiego wydarzyło się w ich życiu, że oni się tak zmienili. My rzadko kiedy potrafimy sobie to wytłumaczyć, że to jest tak naprawdę choroba. Pacjenci, rodziny opiekujące się pacjentami, jakby ciężko godzą się z tym, że te zmiany, które zachodzą w zachowaniu ich rodziców, są związane z tym, że jest uszkodzony mózg i to wynika z choroby. Natomiast ja zawsze podkreślam, że łatwiej jest zająć się pacjentem, który wymaga hospicjum z powodu choroby nowotworowej, niż pacjentem z demencją, który jest agresywny wobec rodziny. Bo my pacjentowi z nowotworem wybaczamy to, że jego boli i on narzeka. Wybaczamy, bo wiemy, jaką ma chorobę, my ją rozumiemy bardziej. Natomiast my ciągle, mówiąc o zespołach dementywnych, o chorobie mózgu, o chorobach neurodegeneracyjnych, nie rozumiemy tego, my nie wiemy, co się w tym mózgu dzieje. Jak to możliwe? Przecież je, chodzi, nic go nie boli, a nie rozumie, że trzeba wziąć widelec, nie rozumie, że trzeba posprzątać po sobie, nie rozumie, że trzeba być, że trzeba powiedzieć dziękuję. Nie, właśnie o to chodzi, że nie rozumie.
Dzisiejsza nasza audycja, dzisiejsza nasza rozmowa to taki trochę inny prezent dla babci i dziadków, pani doktor. Tak. Ta rozmowa o tym właśnie, ustawiona w taki sposób, ma być takim uświadomieniem państwu i też trochę sobie, że to się wszystko może zmienić, że z tej babci i z tego dziadka, który był dla nas wzorem.
Z tego ojca, z tej matki.
Tak, który zabierał nas na fajne wycieczki, był skarbnicą świetnych opowieści, który świetnie gotował i podsuwał nam przysmaki na przykład. Nagle ten człowiek staje się kimś zupełnie innym po prostu. I wtedy tak. Co? Nie kochamy go już? Nie chcemy się nim zajmować? Nie chcemy spędzać czasu w jego towarzystwie, bo się dziwnie pani doktor zachowuje?
No może
babcia
tak
na,
być.
Na,
no może
na przykład,
tak być.
Babcia jest smutna całymi dniami, patrzy w jednym kierunku na przykład i tak dalej. Tak. Czy z młodymi ludźmi, bo tak pewnie ustawiacie sobie państwo, dlaczego my nie rozmawiamy o tych sympatycznych, jowialnych, starszych ludziach, prawda? Babciach, dziadkach i tak dalej. Nie rozmawiamy o prezentach i tak dalej, no bo to już wszystko było, albo ewentualnie w innym paśmie się pojawi tego typu ustawienie tematu. W naszym paśmie troszeczkę inaczej ten temat, pani doktor, chcemy potraktować.
I bardzo dobrze. Niedawno przeprowadziłam rozmowę zupełnie przez przypadek, naprawdę przez przypadek, z córką jednej z pacjentek, która powiedziała: pani doktor, ja słucham państwa audycji, słucham już od wielu lat i fajnie, że nie mówicie tam tylko o fanfarach, laurkach i o tym, jak cudownie jest się starzeć i jakie starzenie jest fajne i w ogóle jak to cudownie być emerytem w naszym kraju. Tak, proszę państwa, bo starość jest generalnie dużym problemem i mamy różne rodzaje starzenia się. Będzie ten pacjent, który się zestarzeje, super. I mamy tą geriatrię, która będzie się zajmowała długowiecznością i profilaktyką i będziemy po prostu żyli coraz dłużej i komfortowo, ale mamy też taką starość, która nawet jak będziemy stosowali bardzo dużo leków, suplementów, diety i sport do późna, to może nam się wymknąć spod kontroli, bo coś genetycznego czy jakieś zdarzenie sprawi, że będziemy zależni od innych.
I coś nas dopadnie.
I teraz ten dziadek czy ta babcia, która właśnie do tej pory organizowała wycieczki i po prostu fantastycznie zajmowała się swoimi wnukami, nagle wymaga pomocy. I jak teraz to jest? Bywa bardzo różnie, niestety. Jak widzę zazwyczaj dorosłe wnuki, które przychodzą z seniorami do gabinetu, to ich zachowania są różne. Jest więcej buntu i mniej zrozumienia. Wie pani, że ja niedawno czytałam artykuł, który mnie po prostu zaszokował. Mianowicie taki, że przedstawiciele pokolenia Z nie rozróżniają twarzy osób starszych. Czyli jeżeli będzie grupa osób powyżej 80 roku życia, to dla nich oni wszyscy będą wyglądali tak samo. Oni są w stanie odróżnić twarze osób młodych. Ja nie mogłam tego w ogóle zrozumieć. Jak to jest możliwe, prawda? Jak to jest możliwe?
Niesamowite to, co pani mówi. Jeszcze takiego ujęcia tego tematu starzenia się nie
słyszałam.
Proszę
zobaczyć. I też czytałam właśnie o tym, że przedstawiciele pokolenia Z, absolutnie nie mam nic do pokolenia Z, żeby to też nie zostało źle zrozumiane, są bardzo skupieni na swoim zdrowiu, na swoim wyglądzie. Bardzo inwestują w to, żeby być zdrowym. Inwestują w abonamenty do prywatnych placówek lekarskich, w kosmetologię, w medycynę estetyczną, pomimo tego, że są młodzi. ludzi. To jest zupełnie co innego niż reprezentują ich dziadkowie i jakby musi gdzieś być ten zbiór wspólny. Muszą znaleźć ten zbiór wspólny, prawda? Ta starość dla ludzi młodych, przepraszam, że tak brutalnie powiem, nagle staje się brzydka, staje się nieatrakcyjna, staje się brudna, czasami nieciekawa. Absolutnie i przede wszystkim niezrozumiała. Jak to można być starym i czegoś nie móc, prawda? Jak to? Przecież jeszcze pół roku temu mógł, a teraz nie może. No właśnie na tym to polega. Na tym to polega, proszę Państwa, że u seniora czasami wszystko się dzieje po prostu bardzo szybko. Że jeszcze pół roku temu był w stanie coś robić, a teraz już nie jest w stanie czegoś robić. Że jeszcze pół roku temu szedł na spacer całkiem dziarskim, rączym krokiem, ale przeszedł jedną banalną infekcję i jego życie uległo totalnie zmianie. I teraz jakbyśmy się zastanowili, jak to tłumaczyć młodemu człowiekowi, tak, że po prostu babcia już tak ma, czy dziadek już tak ma. To nie jest dobre wytłumaczenie. Musielibyśmy wytłumaczyć, że na tym polega życie. Że, jak powiedział ktoś mądry, od dnia urodzin do każdego następnego dnia się starzejemy i zbliżamy się do śmierci. Bo jedynym pewnikiem w naszym życiu jest śmierć. Nie pamiętam, kto to powiedział. Ale trudne.
Tak. Na początku stycznia był pogrzeb świętej pamięci Michała Urbaniaka. I tak sobie pomyślałam, że to był człowiek, który jeszcze brał udział w sesjach nagraniowych. To był człowiek 80 kilka lat, 82 tak. bodajże, który jeszcze jeździł, który jeszcze nagrywał, który jeszcze był czynny. Potem drobny zabieg na sercu. Prawda? No tak przynajmniej sam opowiadał.
Tak.
I zupełnie zmienił mu się głos, zmienił tak. mu się sposób chodzenia,
prawda?
Stał się po prostu dziadkiem, tak. którego nikt nie poznawał, mało tego, nie poznawali go jego fani, bo to wielki artysta, wielkiej miary, człowiek też mocno, mocno charakterystyczny, jeżeli chodzi o życie, ojciec wspaniałych dwóch córek, pierwszy mąż Urszuli Dudziak
tak.
i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie pomyślałam, że przecież on był właśnie takim dziadkiem, artystycznym dziadkiem, którego musiały zaakceptować jego córki, w tym oczywiście już chorobowym stanie.
Tak, łatwiej jest nam się przyzwyczaić, jeżeli ten czas płynie tak powolutku. Jeżeli my się przyzwyczajamy do tego, że nasze ułomności czy niedyspozycje pojawiają się tak delikatnie. Natomiast zawsze jest proszę zobaczyć, udar, tak? Pacjent zdrowy pada i nagle jest pacjentem ciężko chorym, który wymaga stałej opieki. To jest rewolucja dla tego pacjenta, ale też dla całej rodziny. I dla tych młodych ludzi również, jeżeli chcą uczestniczyć w procesie leczenia i rehabilitowania tego swojego bliskiego. Ja bym bardzo chciała, żeby po prostu osoby młode były zainteresowane swoimi dziadkami. Nie tylko wtedy, kiedy jest święto, czyli telefonem pod tytułem babciu, dziadku, super, wszystkiego najlepszego, no to dobra, lecę dalej.
Padnę na ciasto.
Tak, proszę zobaczyć. Osoby młode są też przyzwyczajone do komunikatów krótkich, tak? Krótki SMS. Informacje, które jest ich dużo, ale żadna z nich nie zajmuje dużo czasu.
Pigułki.
Pigułki. Takie pyk, 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 pyk. Pykamy. Natomiast senior, to pokolenie jest przyzwyczajone do dłuższej rozmowy. Generalnie seniorzy, żeby do nich coś dotarło, są przyzwyczajeni do dłuższych rozmów. Oni tego oczekują. Oni też oczekują tego, żeby ich dłużej słuchać. A młodsze osoby bywają tym zniecierpliwione. Proszę zobaczyć, jak mówi senior. Taki prawdziwy. Nawet jak jest zdrowy, to jest zazwyczaj dygresyjny. Bywa wielomówny. Nawiązuje wiele wątków. Gubi jakiś wątek, bo zapomniał. Nawet ten zdrowy senior, jemu się może to zdarzyć. To wygląda inaczej, ta rozmowa wygląda inaczej.
Dokładnie. Zastanawiam się, pani doktor, nad drugą częścią naszej audycji, w której będziemy takie trochę inne życzenia babciom i dziadkom składać. I mam już takich parę pomysłów. Już sobie podczas tej pierwszej części nakreśliłam w głowie, o co bym chciała też panią zapytać.
Mhm.
I co może ewentualnie powinno dotrzeć do tego młodszego pokolenia, bo za chwilę to pokolenie 40-30, inaczej może nawet 50.
50-40, tak, za chwileczkę będzie 70-80.
Tak, tak, to się wszystko będzie zmieniało.
Takie short message, dzieci będą musiały się nimi zajmować.
Kto inny będzie babcią i kto inny będzie dziadkiem.
Tak.
I o tym sobie porozmawiamy tak. w drugiej części audycji. Zostańcie Państwo z nami. Oczywiście wszystkim babciom, wszystkim dziadkom na Dzień Babci i Dziadka.
Wszystkiego
najzdrowszego. Najzdrowszego. Ale zostańcie Państwo z nami w drugiej części audycji. Temat będziemy kontynuować.
Srebrne pokolenie. Srebrne pokolenie.
Witam Państwa po przerwie. Anna Rębas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Dzisiaj audycja w kontekście Dnia Babci i Dnia Dziadka, święta. No bo też nie mogłyśmy tego nie zauważyć. Też czekamy na tą połowę stycznia, bo to taki też jest moment, kiedy myśli się, przychodzi się, odwiedza się tych naszych dziadków, te nasze babcie. Ja mam nadzieję, że to nie tylko w tym dniu 21 i 22, ale też...
To właśnie.
Właśnie, pani doktor.
Właśnie.
A jeśli, to czyja to wina, pani doktor, że o tych babciach... Ja kiedyś taką historię pani opowiadałam. powiem, znałam, wnuczka jeździła przez miejscowość swojej babci, jeździła do chłopaka, spędzała w pociągu wiele godzin i okazywało się, że mogła wysiąść na jednej ze stacji, gdzie mieszkała jej babcia. Mm-hmm. Nigdy tego nie zrobiła. Jechała prosto. Szczecin, Białystok powiedzmy.
I nie żałowała potem
nie ma tematu. Nie mam kontaktu z osobą, która to robiła i nie wiem, czy można takie pytanie zadać, czy może kiedyś pożałuje, albo może dojdzie do wniosku, że może mogła kiedyś wysiąść na takiej stacji, żeby pójść, żeby nadłożyć drogi, nadłożyć czasu, prawda? I nie widziała w tym nic złego. Nie widziała nic w tym złego. Babcia jest, owszem, ale ja jadę dalej. Mam swoje sprawy do załatwienia.
Dzisiaj jadę załatwić coś innego jadę i spotkać chłopaka, się z kimś innym. No i właśnie to jest młodość. Wiecie państwo, jakby nie myślimy o tym, co nas będzie czekało w przyszłości. Osoby młode nie myślą o tym, że się kiedyś zestarzeją. No taka jest prawda. Też nigdy o tym nie myślałam, że kiedyś będę potrzebować jakiejś pomocy, czy będę osobą starszą. Nigdy o tym nie myślałam.
Ale ktoś inaczej, albo ktoś wskazywał pani swoim przykładem, albo pewnym wychowaniem na pewne rzeczy, które potem były dla pani ważne i które pani potem wyciągała tak jak z szuflady.
Chyba obie babcie właśnie to
robiły. Właśnie, że to takie ważne w rodzinie.
Ale proszę zobaczyć, to też jest ciekawa sytuacja, dlatego że jak ja się urodziłam, to jedna moja babcia miała 44 lata, druga 48. I to były, ta, która miała 48, to już była dojrzałą babcią. Proszę zobaczyć, jak to się przesunęło. Jak my teraz mamy babcie, które zostają babciami w wieku 65-6 lat, w wieku 60 lat, to też się przesunęło, prawda? Moje obie babcie były tak naprawdę młode. To były młode kobiety. Więc one miały dla mnie dużo czasu, jedna nie pracowała, one miały dla mnie czas, druga pracowała w szkole, zabierała mnie do tej szkoły, pamiętam wycieczki z nią, rozmowy z nią, pamiętam dziadka, który pięknie śpiewał, który miał 50 lat i miał burzę białych włosów na głowie, tak? To było pokolenie, które przeżyło wojnę, to były roczniki 20. Pamiętam dziadka, który w niedzielę przychodził do nas na obiad, moja mama uwielbiała swojego teścia, dziadek jak przychodził do nas, zawsze był w garniturze, w kapeluszu i z parasolką w ręku jako laseczką. I to było takie piękne, bo ja ten obraz mi został. Moja ciocia, którą się opiekuję, powiesiła zdjęcie parę lat temu dziadka na ścianie w ramce i babci. Młodzi ludzie. I ja sobie myślę, że to jest niesamowite, bo oni na tych zdjęciach, to są moi dziadkowie, ale oni na tych zdjęciach są młodsi ode mnie teraz. Co oni wtedy myśleli? Jakie mieli plany? I pani, ja zawsze jak patrzę na zdjęcia ludzi, których znam teraz, jako osoby starsze, i patrzę na ich zdjęcia z młodości, to zastanawiam się, co im w duszy grało. Na przykład mam takie zdjęcie ukochane jednej mojej babci, która siedzi na motorze. A to była babcia, tak? To jest moja babcia. To jest, jak to ona mogła na motorze jeździć? A Marianna po prostu wsiadała na motor i po Wilnie zasuwała na motorze.
Ja byłabym taką babcią, gdybym miała dzieci.
No pani tak. Aniu, bo my też jesteśmy małżeństwo bezdzietne, więc jakby babcią nie będzie mi dane być, ale ja mam takie kapitalne określenie. Ciocio-babcia.
Ciocio-babcia, tak
jest. Ciocio-babcia jest najlepsza, ale zawsze mówię najlepsza ciocia, albo po prostu ciocio-babcia i mam nadzieję, że dla kogoś będę taką babcią. Ale muszę pani powiedzieć jedną rzecz, która mnie wzruszyła 3 tygodnie temu, mianowicie mój najstarszy chrześniak zadzwonił do mnie wieczorem, to taka tutaj prywata, proszę państwa, bo mnie to cholernie wzruszyło. Zadzwonił do mnie wieczorem i mówi tak, wiesz Dagmara, on do mnie mówi po imieniu, co mi się też bardzo podoba. Wiesz, Dagmara? No, bo ja tutaj właśnie jestem na Helu z Kasią, z moją dziewczyną. No i właśnie się oświadczyłem. I ja sobie pomyślałam, że po pierwsze, że on do mnie zadzwonił, to jest w ogóle ekstra. A po drugie, że będzie następna rodzina, będą dzieci być może. I że on też będzie kiedyś dziadkiem. I to jest w ogóle niesamowite. I że moja kuzynka, którą pamiętam jako takiego bajtla, bo jest ode mnie młodsza, ja gdzieś prowadziłam do jakiejś szkoły, gdzieś musiałam coś z nią ciągle załatwiać. Byłam wkurzona, bo byłam najstarszym dzieckiem. Nasze babcie były siostrami i tak a propos babci. I teraz sobie myślę, że będzie następna rodzina, a moja kuzynka zostanie babcią. I to jest niesamowite.
Dokładnie tak. Tak sobie pomyślałam w pierwszej części audycji, że może też ustawimy ten program i tą naszą rozmowę w kontekście babci i dziadków. Wyobrażając sobie na przykład, zakładając jak będą te babcie i ci dziadkowie wyglądać na przykład za pół wieku. To znaczy ci, którzy teraz mają, ci, którzy mają na przykład teraz 30, 40, no i jak będą się starzeć, czyli będą mieli na przykład 80-90 lat. Jakimi babciami i dziadkami będzie to pokolenie, które wchodzi teraz w życie?
Ale to jest bardzo ciekawy temat.
No
dlatego,
właśnie,
że,
tak sobie pomyślałam.
Ja jestem w ogóle ciekawa, jakie będą więzi rodzinne, jakie będą relacje rodzinne. Bo mam takie wrażenie, że pomimo tego, że jest mnóstwo takich rodzin, gdzie te relacje rodzinne i te więzi rodzinne są przeogromne, to proszę zobaczyć, są na przykład takie plany rodzin, ja tutaj w tym kraju nie wytrzymam, ja uciekam, tak? Albo będę studiować gdzieś za granicą. Jakby młodzież nie bierze bierze pod uwagę jakiegokolwiek momentu w swoim życiu zaopiekowania się starym rodzicem. Ale pytanie, czy myśmy brali takie coś takiego pod uwagę, prawda? To jest jakby też sprawa pokoleniowa. Młode pokolenie ma inne prawa, starsze pokolenie ma inne prawa. Środkowe pokolenie jest zawsze łącznikiem. Tak mi się wydawało. Wydaje mi się,
ale starzenie się, pani doktor,
jest ciągle takie samo.
Właśnie, starzeć się będą tak samo. Te roczniki, które teraz idą do swoich babci, dzisiaj z laurkami, z ciastami, z kawą, z prezentami. Jeżeli za 50-60 lat się zestarzeją, to zestarzeją się też na te same choroby. Tylko teraz tak, mając na przykład zespół taki, na przykład mając chorobę ciężką, na przykład dementywną, mając na przykład chorobę serca, myśli pani, że z racji tego, że wychowywali się na przykład w 2025 i żyli w 2030, że będą inaczej przez te choroby przechodzili i będą innymi dziadkami, babciami dla swoich wnuków?
Przez choroby jak mogą przejść inaczej, bo być może będzie inne leczenie. Ja na to bardzo liczę, że będzie trochę lepsze leczenie. Ale leki, proszę tak? zobaczyć. I my znowu być może będziemy potrafili wydłużyć życie, niekoniecznie poprawiając komfort tego życia. Prawda? Bo psyche pozostanie takie samo. To, co mnie zawsze zaskakuje, to to, że myślę sobie, moja koleżanka czy mój przyjaciel, którzy są ode mnie starsi o 10-20 lat, że oni się zestarzeli. Ale ich dusze zostały takie same. Ich ciała się zestarzały. Moje ciało się starzeje. Ciało mojego męża się starzeje. Ciało mojej teściowej się starzeje. Widzimy to na co dzień. Ale myślę sobie, że w środku pozostaliśmy tacy sami. Może czasami nawet lepsi, bo mamy inne spojrzenie na świat, więcej wyrozumiałości. I tak też sobie myślę, że ci dziadkowie i te babcie tak naprawdę mają dużo wyrozumiałości dla swoich wnuków, dużo tolerancji dla swoich wnuków. Zawsze mają wytłumaczenie dla swoich wnucząt. Nie, on tak zrobił, bo musiał. Nie miał innego wyjścia, prawda?
Ale często przywołujemy to pokolenie Z i często zastanawiamy się nad tym.
To jest biedne pokolenie, bo po prostu na tych Zetkach się wszystko skupia.
Tak, czyli to pokolenie Zetek, które będzie
ale
kiedyś...
Ale Zetki już są rodzicami.
No właśnie, które kiedyś będzie tymi dziadkami, tymi babciami. Oni będą czego innego oczekiwać od swoich wnuków? Jeszcze raz ponowię to pytanie.
Tak.
W trakcie tego dojrzewania, w trakcie tego stawania się tym właśnie seniorem, to pokolenie będzie jakby czego innego oczekiwało od tych, którzy będą wchodzić dopiero w ten wiek wnuka.
A może pani Aniu, oni w ogóle nie będą niczego oczekiwać.
Właśnie. I tak właśnie chciałam panią zapytać, jak pani myśli, bo tak troszeczkę futurystycznie dzisiaj
tak,
ten
tak,
dzień.
Tak, bardzo.
Dzień dziadka i babci. Ale może to czas
może
na to. Może, takie,
może że... właśnie Zetki nie będą niczego oczekiwać, bo Zetki jakby żyją tu i teraz trochę. Są skoncentrowani na sobie. Może to wcale nie jest takie złe. Jakby wiecie państwo, może my byliśmy tak wychowywani, że jak szef zadzwoni o 4 rano, to trzeba wstać i jechać, bo to szef zadzwonił. A Zetka powie chwileczkę, ale po co ja mam jechać, za ile ja tam pojadę? I w jakim celu.
Ale w 2070...
I czy to będzie mi się opłacało? W 2070 będzie dziadkiem i się zastanowi.
A będzie w ogóle dzień dziadka wtedy? Dzień babci?
A to
właśnie.
A, dobre.
Komuś to będzie potrzebne? Bo to tak naprawdę od lat 60. to święto funkcjonuje. Po raz pierwszy w takim, nie wiem, tygodniku, nie wiem, czy państwo pamiętacie, może ktoś z państwa pamięta, Kobieta i Życie był. Taka gazeta.
Była.
I tam właśnie w tej gazecie po raz pierwszy ktoś to święto właśnie zauważył i obchodzimy tak od lat 60. Ale równie dobrze to święto może zaniknąć, pani doktor. A babcie i dziadkowie będą...
I proszę sobie wyobrazić, że ja w ogóle o tym nie pomyślałam, że to święto może zaniknąć. Nie brałam czegoś takiego pod uwagę.
Pod uwagę, właśnie.
Tak, tak. Tak samo jak nie biorę pod uwagę w ogóle dzisiaj, że mogłaby być taka sytuacja, że nie będzie mimo wszystko szacunku do naszych seniorów kiedyś. I nawet jeżeli Zetki nie będą niczego oczekiwać od swoich wnuków, w sensie odwiedzin, bo może będą tak wyedukowani. Moim zdaniem będzie więcej kontaktu takiego, powiedziałabym, gdzieś online'owo, prawda? Będą bardziej w sieci. To nie wyobrażam sobie, żeby Zetki nie tęskniły.
Tutaj przygotowałam się do tej audycji i znalazłam takie słowa. Przebywanie razem z dziadkiem i uważne słuchanie jego historii, czy choćby anegdotek z czasów młodości, pozwala nam zrozumieć, jak wiele zmian zaszło w świecie od tamtego czasu. Czy takie zdanie będzie można w 2070 albo 50 przeczytać?
Moim zdaniem
albo,
zawsze. No,
wiele babć zdradza wnuczętom tajniki doskonałego ciasta i swoją postawą uczy, jak wielka siła tkwi w delikatności i trosce o dobro najbliższych. Pani doktor się uśmiecha.
Piękne.
Pani doktor
znaczy,
się pani, specjalnie
wypisałam. Co mi przyszło do głowy, tak. Że teraz mamy Thermomix 7, więc będzie Thermomix 26, prawda? Który tajniki ciasta zgłębi i pięknie za nas to wszystko zrobi.
Ale fajnie tak sobie trochę wyobrażać, prawda? Pani doktor, świat pójdzie do przodu. Świat już poszedł do przodu. To pokolenie babć, rocznik 25, 30, 40, ono już powoli umrze.
Lata 20, lata 30 powoli odchodzą, prawda?
Tak,
no
tak.
Właśnie. My sobie z tego nie zdajemy kompletnie sprawy, ale...
A relacje między tymi wnukami, dziadkami, babciami były do tej pory, jeszcze 10 lat temu, jeszcze 2 dekady temu, były takim wyjątkowym mostem pomiędzy pokoleniami. Te pokolenia uczyły się od siebie
wzajemnie. Ale były też domy wielopokoleniowe.
A no właśnie.
Więc to też się inaczej żyło, prawda? Bo teraz jakby to dzieciątko, które się rodziło, miało swoich rodziców i miało jednocześnie babcię i dziadka w tym samym domu. Więc jakby wzrastało, rodzice szli do pracy, a dziadkowie się tym dzieckiem zajmowali bardzo często. Więc ono wzrastało jakby wychowywane przez dziadków. To też było zupełnie inaczej. A teraz bardzo często jest tak, że dziadkowie muszą poprosić o wizytę i dopasować się do różnych cykli i różnych zadań, które mają rodzice do wykonania, żeby móc się ze swoim wnukiem czy wnuczką spotkać.
Ale teraz, w tych czasach, w których my żyjemy, jeszcze ta wiedza, którą daje nam babcia, ta wiedza, którą daje nam dziadek, albo te doświadczenia, są w stanie jakby podtrzymywać te więzi. Jednak tak, te rozmowy tak, coś się, nam że... dają i to na pewno trwa. Tylko zastanawiamy się teraz, proszę Państwa, czy na przykład za 30, za 50 lat też ta wiedza będzie taka istotna i to doświadczenie takie będzie. No to zetki przecież też nabierają jakiegoś doświadczenia i będą się starzeć też to doświadczenie nabierając tego.
No właśnie, zetki będą opowiadały o smartfonach, bo już będzie na pewno coś innego. Ich wnuki będą się dziwiły, jak można było korzystać z takiego beznadziejnego smartfona, skoro teraz mamy, nie wiem, coś tam innego. Więc ja myślę, że każde pokolenie znajdzie przestrzeń dla siebie, więc to
ciekawe, jakie prezenty będą dla dziadków, prawda, proszę... i babci wtedy właśnie za 50 lat.
Loty w kosmos.
No, właśnie, dokładnie. Tak, z przesiadką czy bez babcia?
Oczywiście, po prostu Trójmiasto zaszaleje. Można wybrać super prezent, proszę bardzo, jest lot w kosmos dla babci i dziadka. I teraz kapsuły hibernacyjne, proszę Państwa, ja już idę dalej w przyszłość, będziemy sobie hibernować. Będzie wymiana, nie wiem, narządów, no cokolwiek, prawda? Może będzie fajnie.
Tak, a będą też takie jakby...
Może będzie nauka miłości do dziadków?
No na przykład. Albo może też będą jakieś takie analogowe sytuacje, jakiś wieczór filmowy albo wspólne czytanie, jak pani myśli, ale może...
Wątpię.
Zostanie? Czy wątpię. Nie? A teraz to jest jeszcze? No bo jak dzisiaj na przykład pobyć razem z babcią, z dziadkiem? Na przykład co państwo planujecie dzisiaj na przykład, jeżeli odwiedzicie? No właśnie, nie wiem, jakiś wspólny film? Nie wiem, jakoś tak mi się też nie chce wierzyć, że dziadkowie będą wspólnie czytać coś wspólnego.
Nie, trzeba będzie
może małym jakimś dzieciom?
Na pewno małe dzieci będą bardzo zadowolone. Może będą dzień dziadka i dzień babci będzie w przedszkolu, będą przedstawienia. Prawda, babcie będą wzruszone, bo zawsze są wzruszone, jak patrzą na te brzdące. Ale też myślę, proszę państwa, że jak będzie spotkanie u babci w domu, czy u dziadka w domu, to tam będzie coś takiego dobrego, domowego. Tam będzie ten zapach. Tam właśnie będzie taki dom z duszą. Tam będzie ten zapach, ta herbatka, to ciasto upieczone, te naleśniki zrobione, ta zupa pomidorowa z makaronem. Tam będzie coś takiego, co się nieodwołalnie kojarzy z domem.
Pani doktor, na koniec tak już zupełnie, bo zostało nam kilka minut. Jeżeli dzisiaj ktoś zadzwoni do swojej babci, do dziadka, wnuk zadzwoni i nie ma pomysłu na to, co podczas takiej rozmowy zrobić, o czym porozmawiać. Bo często, tak jak pani powiedziała, to są wymienianie się informacjami. Często to jest taka krótka jakaś pigułka, w której wnuk mówi, co się wydarzyło, ewentualnie pyta, a co u ciebie? I na tym się kończy. A tak, żeby taka rozmowa potrwała, nie wiem, 8 minut 30 sekund. Ja przepraszam, że tak od razu mówię dokładnie, ale ja jestem radiowcem. Dla mnie to jest istotne. No takie powyżej 5 minut rozmowa. To jak pani myśli? No bo pani kontaktuje się z osobami starszymi, z seniorami. Pracuje pani w gabinecie i tam osoby młode nie przychodzą. Ale dzisiaj ma pani właśnie takiego młodego człowieka przed sobą i on pyta panią, o czym ja mam rozmawiać z taką babcią i z takim dziadkiem.
I to panią zaskoczy, bo czasami jest tak, że przychodzą do mnie seniorzy ze swoimi dorosłymi wnukami.
Lat?
Lat 20 parę, lat 30 parę, prawda? I to jest takie zaskakujące. I teraz i taki młody człowiek mówi do mnie, pani doktor, zróbmy coś jeszcze, żeby babcia czy dziadek poczuli się lepiej, bo jeszcze tyle rzeczy muszą mnie nauczyć, jeszcze tyle rzeczy muszą mi opowiedzieć.
Mówią
i
tak?
Tak, zdarza się, że tak mówią. To nie jest częste. To nie jest częste. Zdarza się też tak, że młody człowiek przyjechał ze swoją babcią i mówi, pani doktor, to już nie jest moja babcia. To nie jest ta sama osoba. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Nie, co my możemy zrobić, żeby ona była nadal tą samą osobą.
Co pani jako pani doktor?
Nie. Ten młody człowiek, ten wnuk do mnie mówi, co ja mam zrobić, żeby się z tym pogodzić? Jak ja mam się z tym pogodzić, że to już nie jest ta sama osoba? Czyli jaką wykazuje się dojrzałością, prawda? Natomiast jak porozmawiać z 8 minut i 30 sekund z seniorem? Przede wszystkim, wiecie państwo, jeżeli to są dla was ważni ludzie, to powiedzcie im to, że są dla was ważni. Powiedzcie im to, ile ważnego i ile dobrego w waszym życiu zrobili. Ile rzeczy was nauczyli, nawet jeżeli będziecie to powtarzali co roku. Do znudzenia. To powtarzajcie im do znudzenia, bo każdy chce posłuchać i usłyszeć, że jest kochany i że jest w czyimś życiu istotny. A tak naprawdę, gdyby nie dziadkowie, nie byłoby rodziców, gdyby nie rodzice, nie byłoby was. Taka jest prawda i tak idzie to przez pokolenia. Natomiast dziadkowie to jest wasz korzeń historyczny i to, jak oni tworzyli życie waszym rodzicom, tak wychowywali was rodzice. Tak sprzedali wam jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, jakieś przyzwyczajenia. To wszystko idzie z historią. I trzeba o tym dziadkom powiedzieć. Dziękuję ci za drożdżówkę z wyjątkową kruszonką. Dziękuję ci za to, że w 2024 roku zabrałaś mnie na wycieczkę tam i tam, bo to była super wycieczka. Dziękuję ci za coś jeszcze i pytam, jak się czujesz i słucham cierpliwie przez parę minut tego, co babcia chce powiedzieć, nawet jeżeli nas to nudzi.
A ja dorzucę, że można już zacząć trenować takie rozmowy, będąc dzieckiem, nie wnukiem. Czyli ojcu, syn mógłby zacząć już to mówić tak. I wtedy jego syn, czyli wnuk, dziadka, mógłby posłuchać tego, jak mówić o pewnych rzeczach. Bo często i synowie, i córki też nie potrafią mówić paru rzeczy matkom i ojcom, prawda?
Dokładnie.
Bo to stąd się bierze na przykład. Czyli na przykład syn mówi ojcu, słuchaj, dzięki za ten Led Zeppelin, za ten utwór, który mi przysłałeś kiedyś, pokazałeś
prawda?
Mi, że
właśnie.
Masz całą kolekcję płyt właśnie z lat 60., które zbierałeś, bo zainteresowałeś mnie hard rockiem na przykład. To jest istotne i wtedy być może te zeszyty albo te płyty przejmie jego syn, czyli wnuk.
Prawda?
Na przykład.
Dziękuję ci za to, że wzbudziłeś we mnie jakąś pasję.
Tak.
Albo miłość do jakiegoś sportu, albo miłość do przyrody, albo do fotografowania. Bo to są takie bodźce, prawda? To są takie, że nagle sobie uświadamiamy, że gdyby nie ta osoba w naszym życiu, to cała inna kaskada wydarzeń by nie miała miejsca.
Czyli powiedzmy to, proszę państwa.
Tak, mówmy to.
Wszystkim dziadkom, wszystkim babciom, niezależnie od wieku, bo są przecież 50-letnie. Babcie, które nie są wcale seniorkami, ani dziadkowie.
Ja mam właśnie wśród swoich przyjaciół, mam babcię i...
Wszystkiego najlepszego, bo
tak
nie dokończyłam.
Jest. Mam dziadków, przepraszam, bo przerwam, mam właśnie babcię i dziadków wśród swoich przyjaciół i najbliższych. Życzę im przede wszystkim nadal tego pięknego spojrzenia na swoje wnuki. Bo naprawdę, tak jak babcie i dziadkowie patrzą na te swoje wnuczęta, to ja myślę, i to jest taka bezwarunkowa miłość, wiecie, to jest taka... Jak potem nie ma cierpliwości do tych wnucząt, to z jakiegoś powodu, to tam się zawsze coś dzieje niedobrego, bo dziadkowie kochają bezwarunkowo.
Jesteśmy z państwem, jesteśmy z babciami, jesteśmy z dziadkami. Wszystkiego dobrego życzymy. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję
za
również.
Wizytę i
wszystkiego dobrego, proszę państwa.
Anna Rymbas. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Srebrne pokolenie.